Dziś w naszym studiu Anna Pliś, tłumaczka literatury, lingwistka, pasjonatka słowa i języków obcych. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Rozpocznijmy od książek, które Pani przetłumaczyła. Mam tu przed sobą Do końca życia. To jest trzecia z cyklu, który stworzyła Gabrielle Meyer.
Tak, to są książki amerykańskiej autorki, które tłumaczyłam z języka angielskiego. To są powieści takie obyczajowe, ale myślę, że wciągające dla wielu grup. To nie są tylko książki dla dorosłych, bo wiem, że i młodzież je czyta. Są naprawdę pasjonujące historie, które zapraszają nas do różnych epok historycznych, ponieważ bohaterki tych książek, a to już jest trzecia książka z serii, wiodą bardzo nietypowe życie. Każda z nich ma tak naprawdę dwa życia. Jednego dnia żyje w jednej epoce, a kiedy zasypia, budzi się w drugiej epoce i tak na zmianę, aż do 21 lub 25 roku życia, kiedy to w swoje urodziny musi wybrać, w której epoce zostaje, a którą porzuci na zawsze. Oczywiście, jak się Państwo zapewne domyślacie, w każdej epoce pojawiają się osoby, a właściwie mężczyźni, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć na wybór naszych bohaterek, ale też jest bardzo dużo kontekstu historycznego, ponieważ autorka jest Amerykanką, więc wiadomo, że mówimy tu o historii Ameryki, ale też trochę zahacza o Europę, więc naprawdę bogactwo strojów, kolorów, wydarzeń historycznych, ponieważ każda historia jest umiejscowiona w kontekście jakiegoś konkretnego wydarzenia historycznego, czasem nam bliższego, czasem dalszego. To wszystko razem sprawia, że książka jest naprawdę pasjonująca.
To jest ta trzecia z cyklu Do końca życia. Dwie pierwsze cieszą się ogromną popularnością, dostają bardzo wysokie oceny.
Tak, to są takie książki, które się fantastycznie tłumaczy. Gorzej pewnie redaguje, bo książka jest tak wciągająca, że człowiek przestaje zwracać uwagę na błędy, tylko czyta i czyta, żeby dowiedzieć się, jak ta historia się potoczy. Ale mimo wszystko praca nad tymi książkami jest fantastyczną przygodą i myślę, że czytelnicy też to doceniają, bo książka jest z cyklu tych nieodkładalnych, więc jak się już raz zacznie i wciągnie w tą historię, to chce się końca.
Czy dobre tłumaczenie powieści ma jakieś tajemnice? Jak się tłumaczy powieści, żeby były w duchu tego, co napisał autor?
Tak, myślę, że tutaj dobre jest to określenie w duchu tego, co ma na myśli autor, ponieważ kluczem tłumaczenia w ogóle literatury jest zrozumienie tego, co autor chce przekazać i nie w warstwie słownej, bo to mógłby nam zrobić jakieś tłumaczenie maszynowe czy ChatGPT ostatnio tak popularny, ale właśnie kluczem jest pojęcie tego, co autor chce przekazać, jaki jest ton tej wypowiedzi, jaki jest może nawet podtekst danej wypowiedzi i do tego potrzeba właśnie tłumacza ludzkiego, który jest takim pierwszym, najbardziej wnikliwym czytelnikiem, bo on odbiera te emocje, które przekazał autor i potem je oddaje. I ja tłumacząc literaturę wyczuwam, tak, czy autor chce to powiedzieć bardziej w kontekście jakiejś ironii, sarkazmu, czy właśnie pełnej radości. I tak w taki sposób dobieram słowa, którymi przekazuję to, co autor chce powiedzieć. Nie chodzi o tłumaczenie takie słowo w słowo, tylko właśnie o przetłumaczenie intencji. I to myślę, że jest tajemnica dobrego tłumaczenia. Przede wszystkim dobre zrozumienie, a po drugie lekkość pióra i płynność literacka już w języku ojczystym, na który ja tłumaczę.
Jak znalazła panią pani Gabrielle Meyer?
Gabrielle Meyer i seria właśnie Ponad czasem jest już naprawdę, nie zliczę, którą książką dla wydawnictwa Dreams, naszego rzeszowskiego zresztą wydawnictwa, dla którego już od wielu lat pracuję. Jest to bardzo dobre wydawnictwo, które bardzo starannie dobiera swoich autorów. Najczęściej właśnie tutaj jest to literatura amerykańska, ale są to książki, które mają głębokie wartości. Są wciągające, a jednocześnie są po prostu dobre i mądre. I to jest efekt mojej współpracy z tym wydawnictwem już od lat. Właściwie wszystkie książki z tego wydawnictwa mogę z ręką na sercu polecić, bo są to najczęściej właśnie powieści, które zostają i do których się chętnie wraca też, bo to nie są takie książki, która się przeczyta i się zapomni, tylko naprawdę te historie żyją i chce się do nich wracać, chce się nimi dzielić z innymi, bo też książki, które ja na przykład tłumaczę, to rzadko są u mnie w domu, bo one najczęściej się rozchodzą, a to ktoś pożyczy komuś i tak ta książka wędruje, że ja czasami nawet tracę rachubę, gdzie ona jest w tym momencie.
Znalazłam w internecie również informacje na temat liczby książek, które pani przetłumaczyła z języka angielskiego, 20 kilka.
Ojejku, to strasznie nieaktualne dane. Muszę znaleźć i poprawić. W tym momencie nawet ostatnio sprawdzałam, to jest już ponad 50 książek, które przetłumaczyłam w sumie i z angielskiego i z francuskiego, bo zdarza mi się też tłumaczyć z języka francuskiego, więc no, mój licznik, moje portfolio liczy już ponad 50 książek wydanych, bo są też czasem takie książki, które ja tłumaczę, ale na przykład nie dochodzi do ich wydania. To też jest ciekawe w pracy tłumacza, ale mówię tutaj o książkach wydanych, to myślę, że jest ich ponad 50 już.
Z których jest pani najbardziej dumna?
Kocham powieści z wydawnictwa Dreams. To są takie teksty, dla których bardzo dobrze mi się tłumaczy, ale też bardzo lubię tłumaczyć literaturę dziecięcą. I tych książek mam też coraz więcej w swoim portfolio i one są bardzo wdzięczne. Ponieważ sama mam dzieci, to czasem się śmieję, że te książki testuję na własnych dzieciach, ale jest to przyjemne i takie dające dużo satysfakcji.
Anna Pliś tłumaczy też z języka polskiego na inne języki. Przykładem jest album ze zdjęciami Podkarpackie zatrzymane w zachwycie Tadeusza Poźniaka z opisami, pięknymi opisami Aliny Bosak.
Tak, zgadza się. To była naprawdę niesamowita przygoda, ponieważ zdjęcia autorstwa Tadeusza Poźniaka są po prostu zjawiskowe. Zawsze były, ja wiedziałam i miałam ogromną przyjemność tłumaczyć opisy. Mogłoby się wydawać, że co to jest opis do zdjęcia, ale naprawdę pani Alina Bosak stworzyła te opisy w taki piękny, poetycki sposób. Dzięki temu album jest naprawdę niesamowitą przygodą, nie tylko dzięki tym zdjęciom, ale też tym opisom, które przeprowadzają nas przez kolejne pory roku, bo tak jest ułożony ten album i pokazują zachwycające miejsca, które może wydają się czasem no takie powszechne, no co to Podkarpacie, my tutaj znamy ten region, a ja mimo to odkryłam wiele miejsc, których jeszcze nie znam i które bardzo chętnie odwiedzę i jestem bardzo wdzięczna też za możliwość tłumaczenia tego albumu, bo wcale nie było to takie proste, było to wyzwaniem też, żeby dobrze oddać taki język i zachęcić do tej podróży przez nasz piękny region.
Sam Tadeusz Poźniak pisze na Facebooku, że dzięki pani tłumaczeniom album cieszy się ogromną popularnością poza Polską właśnie.
Tak, myślę, że to jest bardzo cenne i bardzo dobry pomysł też autora, żeby ten album był dwujęzyczny, bo jest to album dwujęzyczny, opisy są zarówno po polsku, jak i po angielsku, więc może być to piękna pamiątka dla kogoś, kto jest z Polski, ale też dla kogoś, kto przyjedzie z zagranicy i troszkę zobaczy naszego regionu, ale jeszcze może nie wszystko, a dzięki temu albumowi może naprawdę zachwycić się pięknem naszych okolic.
Informacja dla osób, które uczą się języka angielskiego, francuskiego, innego języka. Teraz tak otworzył się świat. Jak nauczyć się języka? Dobrze nauczyć się języka, żeby ten język stał się dla człowieka pasją, tak jak dla pani.
Myślę, że pasja rodzi się z czegoś, co ma się, z takiego ziarna, które ma się w sobie. Także u mnie to nie było tak, że no nagle stwierdziłam, że to pouczę się angielskiego i będzie. Ja miałam tą pasję do słowa, myślę, że od dzieciństwa. Mam takie wspomnienie, kiedy ja jako dziecko już mam ochotę coś pisać, coś z tych słów, z tych liter zlepiać i tworzyć. I też myślę, że stąd mogła być pewna łatwość w nauce języków obcych. Testowałam oczywiście, jak się dowiedziałam kiedyś, że po nauczeniu się jednego lub dwóch języków dobrze, to każdy kolejny jest łatwy, więc ja musiałam to przetestować, sięgałam po kolejne języki, między innymi dlatego też zaczęłam naukę języka hebrajskiego.
I okazało się, że to prawda?
Tak, to prawda. Jest łatwiej się uczyć, nawet jeśli to jest język spoza grupy języków indoeuropejskich, bo takim jest język hebrajski. Cała nauka alfabetu zupełnie innego niż nasz, ale rzeczywiście jest pewna łatwość w pojmowaniu struktur, które stoją za językiem. No ale tutaj pani pytała o naukę, więc myślę, że jednym z lepszych sposobów jest po prostu nauka przez tak zwaną immersję, czyli takie zanurzenie się w tym języku. Najłatwiej będzie, kiedy wyjedziemy, kiedy musimy tego języka używać. I tak też robię czasami z dziećmi, kiedy wyjeżdżamy za granicę, stwarzamy im taką możliwość, żeby, nie wiem, musiały pójść i coś zapytać w języku. Wiadomo, że dla dziecka to jest czasem niepojęte, jak mam iść dorosłego jeszcze w języku obcym o coś zapytać, ale to jest najlepsza metoda, żeby w praktyce tego języka używać, a nie tylko w teorii, nie tylko w aplikacji, bo teraz mamy te aplikacje do nauki języków, tylko po prostu przełamać się i zacząć korzystać z tego języka i zobaczyć, że wychodzi mi, tak? Bo to też jest ogromny motywator do nauki języka. Jeśli mi wychodzi, jeśli ja się dogadam, to dostaje się taki impuls, aha, czyli można, tak? I wtedy jeszcze większą ochotą podchodzi się do nauki.
Gorzej, jeżeli mi nie wychodzi, jeżeli nikt mnie nie zrozumie.
Ale nigdy tak nie jest, że mi nie wyjdzie i ludzie mnie obrzucą kamieniami, tak? Nawet jeśli jestem za granicą i coś mi nie wyjdzie i ten obcokrajowiec widzi, że to nie jest mój język ojczysty, to zazwyczaj chcą mi pomóc. Tak zresztą jest jak w Polsce, jeśli ktoś do nas mówi po polsku, a widzimy, że nie jest to jego język i nawet jeśli ten polski trochę pokaleczy, to my jesteśmy przecież otwarci, żeby pomóc, żeby podpowiedzieć, jakiego słowa brakuje na przykład. Więc tak samo jest w drugą stronę. Nikt nas naprawdę nie zje za to, że powiemy coś niegramatycznie, a dużo więcej to daje, jeśli będziemy próbować.
Anna Pliś, tłumaczka literatury, a także pisarka, jest dziś naszym gościem. Pani debiutem była książka Dwie siostry. Powieść, która oparta jest na Starym Testamencie. O dwóch siostrach, które zostały postawione w niezwykłej sytuacji, w sytuacji konfliktu, ponieważ dostały jednego męża.
Tak, jest to, można powiedzieć, powieść o przebaczeniu, ale też powieść o błogosławieństwie. I jakkolwiek może to wydaje się skomplikowane i nieoczywiste na początku, bo mamy dwie siostry, które rywalizują, które wyścigują się. No, kontekst biblijny, trochę inny kontekst kulturowy, bo mamy tutaj czasy starotestamentalne, gdzie to, powiedzmy, wielożeństwo było uznane i nie było aż tak dziwną rzeczą jak dziś. Siostry, które mają wspólnego męża, który jednak nie wybrał ich z własnego wyboru, tylko życie trochę go do tego zmusiło, a właściwie ich ojciec, a jego wuj Laban, który wmanewrowuje go w małżeństwo ze starszą siostrą, choć pragnął żenić się z tą młodszą, a mimo to pracuje na młodszą siostrę kolejne lata i przez długi czas i zakładają taką właśnie nietypową, powiedziałabym może patchworkową trochę rodzinę. No i te siostry, które łączy więź siostrzana, która jest ważna, jak wiemy, i wielowymiarowa, a jednocześnie w tej dziwnej relacji, rywalizacji, kiedy wyścigują się o to, która da mężowi więcej dzieci. Wiadomo, że to było ważne, że posiadanie dzieci było takim znakiem błogosławieństwa od Boga. I te siostry tak rywalizujące, a jednocześnie mają w sercu głębokie pragnienie relacji, relacji też siostrzanej, tej miłości. Myślę, że też zabiegają o miłość Jakuba, więc to też jest to pragnienie. Pragnienie, które każdy z nas nosi, więc nie jest to historia tak bardzo odrealniona. Jest to tylko historia z innych czasów, która jednak może idealnie odbijać się w naszych dzisiejszych pragnieniach, które nosimy w sercu.
Czytam Dwie siostry, to powieść o zaufaniu, o mocy i poczuciu własnej wartości, które odzyskujemy, jeśli przyjmujemy Boże błogosławieństwo i uznajemy, że On jest wierny swoim obietnicom.
Tak, losy Lei, Racheli, ale też losy Jakuba i jego brata Ezawa są bardzo skomplikowane i czasem po ludzku wręcz niewyjaśnione. Oni mogą się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, ale dopiero właśnie patrząc z góry, z perspektywy Boga, pewne rzeczy się mogą wyjaśniać. A może czasem nie dla wszystkich nawet się wyjaśniają, ale jeśli człowiek będzie pokładał tą ufność w tym, że to Bóg ma ten plan, że jakoś to inaczej sobie wyobraził niż my, ale to inaczej może być naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, to właśnie takie zaufanie uwalnia człowieka z tego zamartwiania się, co będzie jutro, co będzie dalej, jak ja sobie poradzę, i tej walki, tej rywalizacji, a daje zamiast tego po prostu pokój serca.
Mnie w tej powieści zachwyciła postawa Jakuba, który został oszukany przez swojego teścia. Miał dostać inną żonę, a jako pierwszą dostał tej, której nie chciał.
Tak, i co on z tym zrobił? Na pewno miał w sobie wiele sprzecznych emocji, tak? Tutaj właśnie poprzez swoją powieść chciałam też jakby wejść w ten świat, żeby się zastanowić, co te osoby mogły czuć i jak mogły na to zareagować, tak? Mógł się obrazić, mógł wyjechać, mógł porzucić, a on mimo to został i pracował dalej na Rachelę, na rękę tej drugiej córki, o której marzył od początku.
Pokochał od pierwszego wejrzenia.
Tak jest.
Zaskakuje człowieka też to, jak bardzo potrafią być sprytni. Sprytni ludzie, jakie kroki podejmują, aby wyszło na ich. Mówię tu o właśnie tym teściu Labanie.
Tak, teść na pewno był bardzo sprytnym i o takim przedsiębiorczym człowiekiem, tak? On też żył w zupełnie w innych realiach kulturowych niż Izraelici, bo żyli w Haranie, tam było pogaństwo, tam niekoniecznie była wiara w jednego Boga, tak jak to wierzył Abraham, Izaak i właśnie potem Jakub. Dla niego to był po prostu biznes. Też musiał dobrze te córki wydać za mąż, no nie miał synów, może to go jakoś życiowo też gniotło trochę, że kto po nim to przejmie, te córki pójdą do swoich mężów. To też są takie tematy, które pojawiały się nie tylko w tych czasach biblijnych, bo jak sięgnąć do literatury czy nawet historii tych różnych małżeństw aranżowanych przez właśnie rody zamożne, gdzie chodziło o odpowiednie spowinowacenie i przekazanie majątków, spadków i tak dalej, to takie tematy dotyczą ludzi przez wiele, wiele wieków. Tak? Może teraz tego tak nie widzimy, chociaż podejrzewam, że w niektórych kręgach też jeszcze niektórzy na to patrzą.
To jest historia starotestamentalna. Co ona nam może powiedzieć dziś?
Myślę, że może nas wiele nauczyć, przede wszystkim właśnie o tej relacji. Czasami tak myślimy, że to jest Stary Testament, że to było dawno, że to było jeszcze przed Chrystusem, kiedy to było, ale ludzie w takiej istocie człowieczeństwa nie zmieniają się, my nadal mamy emocje. To, że oni nie mieli pojęcia o tym, jak wygląda świat, nie wiedzieli o odkryciach, nie wiedzieli o tym, że istnieje DNA i tak dalej, wcale nie umniejsza ich człowieczeństwa i to, jak oni przeżywali swoje życie, wcale nie sprawia, brak jakiejś wiedzy wcale nie sprawia, że byli mniej szczęśliwi lub mniej nieszczęśliwi, tak? Bo w życiu człowieka to się wszystko przeplata, to szczęście i nieszczęście, to błogosławieństwo i to przekleństwo. I tak samo było w ich życiu i myślę, że warto czasem właśnie oderwać się od naszej rzeczywistości, przenieść się do innego świata, żeby zobaczyć, odkryć, że to, co najważniejsze, wcale tak bardzo się nie zmienia i te wartości, które nosimy w sobie, te pragnienia, które mamy w sobie, pragnienie miłości, pragnienie relacji, nie zależy zupełnie od stanu naszej wiedzy czy od rozwoju cywilizacji i technologii.
Zaskakującym jest to, jak działa błogosławieństwo, bo Pan Bóg błogosławił Jakubowi i jego żonom, i jego rodzinie, ale z tego błogosławieństwa zyskał też, albo przy tym błogosławieństwie ogrzał się również Laban.
Tak, bo błogosławieństwo nie jest taką laserową wiązką, która trafia tylko do jednego. Jest jak taki płyn, który wypełnia i rozlewa się na innych. I myślę, że osoby, które odczuwają to błogosławieństwo, wcale nie mają potrzeby chowania tego w sobie, tylko właśnie często chcą promienić tym błogosławieństwem na innych, chcą się tym dzielić. I to jest piękno właśnie błogosławieństwa, że ono się tak rozrasta i rozlewa na nasze otoczenie.
Mówimy o błogosławieństwie, powiedzmy też o przekleństwie, bo w tej powieści duże znaczenie miało przekleństwo.
Tak, i myślę, że to jest temat trudny, a jednocześnie często zaniedbywany i pomijany, bo to nie jest tak, że przekleństwo nie istnieje dziś. To jest właśnie temat, który powinniśmy mieć z tyłu głowy, szczególnie jako rodzice, żeby błogosławić innym, błogosławić swoim dzieciom, a nie przeklinać je, bo to, co usłyszymy od innych, nawet jeśli to będzie w takich prostych słowach, to nie muszą być wulgaryzmy, ale ty jesteś głupi, ty jesteś taki, to zostaje z człowiekiem. Zresztą nawet ostatnio jakieś badania gdzieś tam widziałam, że rośliny lepiej rosną, kiedy się do nich mówi, że no właśnie jest dużo takiej mocy, która jest w słowie. Zresztą Bóg stwarza świat przez słowo i na początku było słowo. Więc myślę, że w naszych słowach też jest ogromna moc i to, co mówimy, ma wielkie znaczenie. Jeśli mówimy dobrze, to się tak rozlewa, jak to błogosławieństwo, o którym mówiłyśmy przedtem. Ale jeśli mówimy źle, to czasem nawet nieświadomie możemy krzywdzić i może my nawet tego nie widzimy. Tutaj była taka sytuacja właśnie z Jakubem, kiedy w złości powiedział coś złego na człowieka, który go oszukał. I tego człowieka później już mimo, że on odszedł, spotkało nieszczęście. Można pomyśleć, że kara, tak? Jasne, że to tak nie zawsze działa, że my komuś powiemy coś złego. Gdyby tak się działo, to co wypowiadamy nieraz za kierownicami, myślę, że kończyłoby się katastrofalnie. Ale właśnie ważne jest, żeby pamiętać, że nasze słowa mają znaczenie, że jeśli dobrze życzymy ludziom, to też nam się będzie dobrze wiodło. A jeśli rozsiewamy wokół siebie te sztylety tego przekleństwa, to kiedyś to może się zwrócić przeciwko nam.
Niestety słowo wypowiedziane przez Jakuba zupełnie nieświadomie dotknęło jego ukochaną żonę.
Tak, i właśnie chyba to jest najboleśniejsze i dla mnie też nawet przy pisaniu tej powieści to było takie odkrycie, że właśnie to tak naprawdę jakby Jakub zabija tym słowem swoją żonę, na którą pracował 14 lat. Jaki to jest dramat i jak to jest ważne, żeby pilnować tego, co się mówi, żeby nie przeklinać, żeby nie zarzekać się. Nawet w Piśmie Świętym jest właśnie powiedziane, żeby nie składać takich obietnic, że jak coś, to niech ktoś tam zginie albo coś, bo no to ma moc. I tutaj myślę, że można byłoby dopisać dalszą część, czy Jakub sobie uświadomił, że jego słowa, jego przekleństwo sprawiło właśnie, że stracił ukochaną i jak on sobie z tym poradził.
Dwie siostry pani Anny Pliś, która z tych postaci opisywanych w tej powieści jest pani ulubioną, bo tam oprócz Racheli i Lei, Jakuba i teścia Labana są inne żony Jakuba.
Tak, są też inne żony, czyli służące Lei, Racheli, Zilpa i Bilha. Ale moją ulubioną postacią chyba byłaby Debora, czyli piastunka Jakuba z dzieciństwa. Debora, która przybyła do Izaaka razem z matką Jakuba i Ezawa, czyli Rebeką, która przybyła z Haranu do Izraela, a później wraca właśnie do Jakuba piastować jego dzieci, czyli wnuki Izaaka, wnuki Rebeki. I jest takim promykiem dobra w tej ich społeczności, która no, przeżywa różne tarcia i różne trudności, nawet takie zewnętrzne choroby, jakieś trudne doświadczenia życiowe. A Debora jest i ich wspiera i wpływa też na te dzieci, które może na pewno odbierają w jakiś sposób tą rywalizację między swoimi rodzicami, a ona jest tym elementem, który to łagodzi, który wygładza, który zaprasza dzieci do tego dobra, do tego błogosławienia, a nie do przeklinania.
Anna Pliś napisała książkę dla dzieci, Drzewo Jessego, która ma bardzo dobre recenzje, bardzo dobrze się czyta, chwalą ją rodzice.
Tak, jest to książka składająca się z 28 opowiadań, ponieważ idea stojąca za tą książką była taka, żeby to były opowiadania na każdy dzień Adwentu, ale nie jako kalendarz adwentowy liczony od 1 grudnia, bo jak wiemy, nasz Adwent często zaczyna się wcześniej, zaczyna się jeszcze nawet w listopadzie, albo zaczyna się później. No najdłuższy Adwent wynosi właśnie 28 dni. I tak została pomyślana ta książka, żeby na najdłuższy Adwent, na każdy dzień było jedno opowiadanie. Co jest jeszcze ciekawe, nie są to opowiadania wcale o zimie, nie są to opowiadania związane jakoś ze śniegiem, nie ma tu żadnych Mikołajów, elfów, skrzatów. To są przygody trójki małych dzieci. Dlaczego na Adwent? Dlatego, że jak nazwa, jak tytuł książki wskazuje, Drzewo Jessego nawiązuje do takiej tradycji i sposobu, w jaki my w rodzinie przeżywamy Adwent. I to jest właśnie Drzewo Jessego. Taka tradycja, żeby codziennie sięgać po jeden fragment z Pisma Świętego, od Starego Testamentu do Nowego, do właśnie zapowiedzi i przyjścia na świat Jezusa. I wspólnie przeczytać taki fragment, a potem na drzewku powiesić symbol nawiązujący do tego czytania. I w ten sposób przez cały ten Adwent z tego drzewka, czyli takich no, suchych patyków, suchych gałęzi bez liści wstawionych do wazonu, robi się takie kolorowe drzewko pełne tych kolorowych symboli. A jeśli to jest kwitnące drzewo, to to drzewo też w czasie Adwentu, tuż przed świętami, potrafi nam zakwitnąć. I taka jest właśnie tradycja tego Drzewa Jessego, do której po jakimś czasie napisałam opowiadania, ale opowiadania nie są też właśnie biblijne, one w jakiś sposób nawiązują do jednego zdania, ale tak naprawdę wcale nie tłumaczą tego fragmentu z Biblii, tylko przenoszą tą rzeczywistość biblijną na naszą codzienność, na przygody trójki dzieciaków, które mają różne szalone pomysły, które przeżywają różne przygody, czasem podejmują lepsze lub gorsze decyzje i w jakiś sposób wiele się uczą o życiu. Więc są to przygody dla dzieci, ale myślę, że też niejednokrotnie rodzice mogą coś dla siebie z tego uszczknąć, coś odkryć. Może niektóre z opowiadań mogą okazać się zaskakujące, czasem wzruszające i myślę, że rodzice też na tym zyskują, jeśli czytają je razem z dziećmi. Taki jest cel tej książki, żeby wspólnie spędzić czas w Adwencie, bo my zazwyczaj pędzimy, a czas przedświąteczny jest czasem szczególnej gorączki, kiedy biegamy po sklepach, bo to dekoracje, prezenty i jeszcze wiele rzeczy do załatwienia i zrobienia. A dzieci najbardziej cenią czas spędzony z nami, więc jeśli codziennie znajdziemy choć trochę czasu, żeby wspólnie siąść, przeczytać i to opowiadanie, i ten fragment z Pisma Świętego, i porozmawiać, bo dzieci chcą rozmawiać i myślę, że czytanie książek jest bardzo cenne i piękne, ale jeszcze piękniejsze wychodzą rozmowy po tej lekturze i to jest największa wartość takiego przeżywania Adwentu, żeby ten czas poświęcić dzieciom. I taki był cel tej książki, choć wiem oczywiście, że książka jest czytana przez cały okrągły rok, ponieważ ukazała się również w wersji audiobooka. To są dzieci, które słuchają tego przez cały rok.
A książka ma również ten walor, że jest pięknie ilustrowana.
Tak, to prawda. Ilustracje, które robiła tutaj pani Karolina Kucharska, są naprawdę miłe dla oka. Zresztą książka jest bardzo starannie wydana przez wydawnictwo Sumus. Jest w twardej oprawie, więc no tak zrobiona, żeby po jednym adwencie, czy po jednym sezonie nie zniszczyła się, żeby była na dłuższy czas. Ma zakładkę, więc można sobie wstążeczką zaznaczyć, gdzie skończyło się czytanie. No i te kolorowe ilustracje, które naprawdę świetnie oddają to, co nasi bohaterowie tam wyczyniają.
Dziś naszym gościem jest pani Anna Pliś, tłumacz, ale również autorka dwóch książek, Dwie siostry i Drzewo Jessego. Co będzie dalej? Jakie będą następne książki?
Tak, życie tłumaczki i autorki jest rzeczywiście takim zanurzeniem w słowie i muszę powiedzieć, że w tym momencie jestem z każdej strony obłożona książkami. Taką ciekawostką może być to, że mamy czerwiec, nie, maj jeszcze, ale już myślami jestem, widzą Państwo, w czerwcu. Ja już od kwietnia zaczęłam tłumaczyć książeczki bożonarodzeniowe. W tym momencie robię drugą książkę bożonarodzeniową, jeszcze mnie parę czeka do końca czerwca, więc świat staje mi na głowie chwilami, bo tutaj jest piękna pogoda, mniej lub bardziej deszczowa, ale słoneczna, a ja niestety muszę sobie wyobrażać te śnieżne klimaty. I sporo jest tej pracy tłumaczeniowej, a jednocześnie no, mam duże pragnienie, żeby podjąć dalej pałeczkę własnego pisania. To pragnienie jest takie dwutorowe, trochę właśnie tak jak te moje książki. Z jednej strony uwielbiam powieści i naprawdę mam ogromne pragnienie stworzenia kolejnej powieści. Często słyszę pytanie, czy to będą teraz losy 12 synów Jakuba. Nie będą.
A co będzie?
Byłoby to zbyt skomplikowane. Ich życie było naprawdę trudne i myślę, że tutaj nie podejmę się wejścia w to, co przeżywali ci mężczyźni. Ale mam już pomysł na kolejną kobiecą postać, która właśnie będzie się nadawała do takiej powieści, w której też będzie zawartych dużo takich wartości współczesnych, też troszkę o poczuciu własnej wartości. Myślę, że będzie tam temat perfekcjonizmu. Jest naprawdę idealna postać kobieca, która się wpisuje, ale ja nie zdradzę na razie, jaka to będzie postać. Mam nadzieję, że życie mnie jakoś dopinguje do tego, żeby do tego przysiąść, bo te wcześniejsze książki napisałam w różnych okolicznościach, ale napisałam, a teraz odkrywam, jak wcale nie jest łatwo zabrać się, że to nie jest tak, że mogę prowadzić sobie życie zawodowe, a książki będę pisać po godzinach. Pisanie książek, bycie autorem jest naprawdę trudnym zawodem, o który trzeba zawalczyć i wcale nie ułatwia tego sytuacja na rynku, to jak są autorzy traktowani, kiedy się oczekuje, że te książki będą same powstawać, a czasu i przestrzeni nieraz się na to nie daje. Bo pisanie to nie jest tylko siedzenie i klepanie tych literek w komputerze, to jest też czas na namysł, czas na zrobienie jakiegoś researchu, poszukanie jakichś wiadomości, bo też pisząc na przykład Dwie siostry, ja naprawdę sporo czasu spędziłam w bibliotece, żeby doczytać, żeby dowiedzieć się o tym kontekście kulturowym, dlaczego tak, a nie inaczej. I tutaj też wiem, że jest potrzeba i mi potrzeba takiego czasu i wiem, że muszę o niego zawalczyć, bo zleceń na tłumaczenia mam dosyć sporo i kolejka jest już tak naprawdę do jesieni, nawet do końca roku mam już poumawiane książki, więc wszelka motywacja i doping, żeby wygospodarować ten czas dla siebie i dla pisania swoich książek jest naprawdę mi potrzebna i tego się właśnie uczę na tej swojej pisarskiej drodze, że trzeba o to zawalczyć, że mieć pragnienie w sercu to jedno, a drugie to, żeby to pragnienie zrealizować, potrzeba wysiłku.
I tego życzymy z całego serca.
Dziękuję bardzo.
Pani Anna Pliś, pisarka i tłumaczka, była dziś gościem Śladów Pegaza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.